Podwieczorek Mistrzów.
Witam pięknie, no i oczywiście witam pięknie w studiu Radia Gdańsk naszego gościa, jednego z najwybitniejszych dyrygentów chóralnych na świecie, Jan Łukaszewski, szef artystyczny Polskiego Chóru Kameralnego z Holy Cantorum Gdańsk, który z kolei uważany jest za jeden z najlepszych chórów kameralnych, przynajmniej w Europie, no i o którym nie tak dawno w tym programie mistrz Krzysztof Penderecki wyrażał się w samych superlatywach. Witam pana.
Witam serdecznie również.
Panie Janie, ja zacznę może od tego, od czego zdarza nam się te rozmowy zaczynać. Skończył pan szkołę muzyczną, tą szkołę na ulicy Partyzantów w Gdańsku, a potem pan studiował na Uniwersytecie Gdańskim i wszędzie figuruje pan jako dyrygent wybitny, jako absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Z tego co wiem, to tam nie ma wydziału dyrygenckiego. Jak to jest?
No nie ma wydziału dyrygenckiego rzeczywiście. Studiowałem na uniwersytecie zupełnie co innego, bowiem pedagogikę, ale praca magisterska dotyczyła muzyki oczywiście, którą się zajmowałem i pasjonowałem przez cały czas. To, że ukończyłem uniwersytet, to przede wszystkim ze względu na to, że Akademia Muzyczna w Gdańsku mnie nie chciała.
Aha, czy nie dostał się pan?
Nie, dostałem się, tylko że wydostałem się też wcześniej niż to było.
Rozumiem.
Przewidziane.
No tak czy inaczej, jest pan doktorem nauk muzycznych, z tym,
tak,
że ten doktorat to
w Krakowie,
zrobił pan w Krakowie. Zresztą, z tego co wiem, jednym z tematów była interpretacja dzieła kapela Krzysztofa Pendereckiego właśnie.
To znaczy, praca doktorska opiewała na temat właśnie utworów Krzysztofa Pendereckiego, a kapella, wybranych utworów. Tam kilkanaście pozycji, tych najnowszych, w tamtym czasie najnowszych.
W tamtym czasie, no bo przecież w tym roku, tak, w tym roku było prawie wykonanie pastorałki na początku tego roku, którą Krzysztof Penderecki panu dedykował. I ta dedykacja była napisana tak pięknie kaligraficznym pismem, że trudno sobie to nawet w tej chwili wyobrazić.
Rzeczywiście Krzysztof Penderecki należy do już tej rzadkiej grupy osób, która jeszcze umie ręcznie pisać. Bo dzisiaj młodzi ludzie to piszą tylko albo na komputerze, albo telefonem komórkowym. Natomiast ręcznie to już mało kto umie pisać i trudno jest to odczytać.
No ale on też pisze ręcznie nuty, bo też nie używa tych programów komputerowych.
Oczywiście, że w ogóle mówi, że on się nie zna na komputerze, w ogóle nie wie, jak to się
ale tam... Ale tworzy wspaniałą muzykę. Ale powróćmy do pana.
Wspaniałą muzykę, przepraszam, tworzyli również wielcy kompozytorzy Mozart, Bach, Chopin, nie mając komputerów.
Ale mając niekiedy chyba wiedzę matematyczną w przypadku Bacha, bo jak tam się to wszystko pododaje, to się okazuje, że ta muzyka powstaje według pewnych liczbowych schematów i to jest udowodnione. Edukację muzyczną, mistrzowską, właściwie zdobył pan pracując najpierw z ojcem, potem z bratem Ireneuszem. To były takie główne elementy, które zachęciły pana do prowadzenia zespołów chóralnych, czy też było jeszcze coś innego?
Właściwie tak, dom rodzinny, w którym muzyka chóralna była od początku. Wprawdzie mój brat Ireneusz studiował grę na fortepianie, ukończył Wyższą Szkołę Muzyczną jeszcze wtedy w Sopocie jako pianista, ale też z racji współpracy z moim ojcem, na początku akompaniował ojcu w prowadzonych przez niego zespołach, ale w końcu sam zaczął także dyrygować, prowadził różne chóry, jak wiadomo, z niezwykłymi sukcesami. Przede wszystkim mam tu na myśli chór Akademii Medycznej w Gdańsku, który uznawany był za czołowy polski chór, taki studencki. i może nawet nie tylko studencki, bo przecież ten chór śpiewał muzykę także oratoryjną. Dzisiaj chóry akademickie już nie śpiewają takiego programu, jak to wtedy było.
Pan też prowadził chóry akademickie. Niedawno był jubileusz chóru Akademii Medycznej. Wiem, że w tym chórze pan śpiewał.
Śpiewałem także przez jakiś czas także i prowadziłem tam koncerty, nawet za granicą.
Chór Politechniki Gdańskiej także. Chór wymienia pana nazwisko.
Tak, prowadziłem a czy przez jest jakiś kilkanaście
chór,
lat.
A czy jest jakiś chór w Polsce Północnej, który nie wymienia pana nazwiska?
No nie, oczywiście, że jest mnóstwo takich chórów, bo przecież tu jest dużo chórów. Ja w tej chwili już nie współpracuję, nie licząc chóru chłopięcego, Pueri Cantores Olivenses, to nie współpracuję już z ruchem studenckim czy z chórami amatorskimi. Raczej obracam się w kręgu chórów profesjonalnych, ale tu jest naprawdę bardzo dużo zespołów i to zupełnie niezłych i myślę, że sobie radzą zupełnie dobrze beze mnie.
Wspomniał pan o tych zespołach profesjonalnych. Ja już mówiłem wcześniej, że Polski Chór Kameralny jest uważany za jeden z najlepszych chórów kameralnych w Europie. Niektórzy mówią, że nie tylko, ale też bardzo ciekawy jest repertuar, który pan proponuje. No bo z jednej strony Penderecki. Muzyka współczesna, zresztą sporo utworów jest panu dedykowanych, nie tylko przez Krzysztofa Pendereckiego, ale przez innych kompozytorów. Jest także muzyka dawna. Nagraliście motety Hakenbergera. Są też wykonania z udziałem oczywiście chóru kameralnego podczas festiwalu, który pan wymyślił, czyli podczas Mozartiany, która za chwilę się rozpocznie. No i są jeszcze takie utwory jak muzyka z kabaretów starszych panów, które też świetnie wykonujecie. Ale nie możecie ich podobno nagrać.
No tak, to prawa autorskie, jest to może dość skomplikowana sprawa, chociaż wiem, że jakieś zespoły właśnie akademickie to nagrywały, ale oni trochę działają na innych zasadach i być może, że to jest łatwiej. Nie specjalizujemy się w jakimś określonym gatunku muzycznym, ale z przyjemnością i bardzo chętnie wykonujemy współczesną muzykę. Wspomniany oczywiście Krzysztof Penderecki jest tutaj jednym z głównych kompozytorów, z którym mamy kontakt, ale przecież nie tylko, bo od samego początku współpracowaliśmy z tymi najbardziej znanymi, największymi polskimi kompozytorami, jak chociażby Andrzej Koszewski, Romuald Twardowski, Juliusz Łuciuk, Edward Pałasz, Augustyn Bloch. Prawie nie ma takich kompozytorów, z którymi byśmy nie współpracowali, którzy by nie pisali dla nas utworów, chyba że oni jakoś tam nie czują się dobrze w muzyce chóralnej, tak jak chociażby Lutosławski, który właściwie no, prawie nie pisał, ale parę pieśni takich żołnierskich na przykład napisał, które wykonałem, które nagrywałem, a nawet wykonałem je w Lusławicach przy okazji koncertu Krzysztofa Pendereckiego.
Pan bardzo specyficznie podchodzi do zespołu wokalnego. Niektórzy mówią, że traktuje pan swoich śpiewaków jak instrumenty w orkiestrze.
Ja może niczego takiego bardzo oryginalnego nie wymyśliłem, ponieważ uważam, że miałem znakomitych profesorów obok najbliższych, czyli ojca i brata. Przecież współpracowałem wiele razy z Erikiem Erikssonem, Uwe Gronostajem, z tymi największymi chórmistrzami swoich czasów. Dzisiaj dalej kontynuuję taką współpracę. Wiele mogłem się od nich nauczyć i to jest chyba najlepsza szkoła, lepsza niż jakiekolwiek studia. Uniwersytet dał mi możliwość patrzenia na naukę jako źródło wiedzy, źródło aktywności zawodowej. Natomiast praktycznie współpraca z innymi zespołami, współpraca z innymi dyrygentami dała mi taką gruntowną szkołę wszystkich najbardziej subtelnych tajemnic sztuki chóralnej.
Te sukcesy są ogromne. Już trudno właściwie wymienić nagrody, jakie pan zdobył ze swoimi zespołami, najpierw w tym tak zwanym ruchu jeszcze amatorskim, potem w tym już ruchu zawodowym. W tej chwili pojawiają się coraz to nowe propozycje, pojawiają się nagrody Fryderyka, powstają nowe płyty.
Oprócz Hakenbergera, którego sobie niezwykle cenię i właściwie od samego początku mam w repertuarze, jeszcze mój brat Ireneusz właściwie zaczął.
Pierwszy katolicki kapelmistrz protestanckiej wtedy
kościele mariackim,
bazyliki mariackiej.
Nagraliśmy wszystkie motety z tabulatury pelplińskiej opracowanej przez Jana Węcowskiego. Przepiękne utwory. Dzisiaj już dociera się wydanie płyty w Naxos i mam nadzieję, że będzie mogła ona dotrzeć do wielu miłośników muzyki na całym świecie, bo jest to przepiękna muzyka. Ale przecież oprócz Hakenbergera ja nagrałem dla Polskiego Radia 68 ofertoriów Palestriny. Nagrywaliśmy to bodajże przez 2 lata. Potem kupiła to telewizja i też program był dla telewizji przy współpracy ze Studio Wideo Gdańsk. Chętnie także sięgałem do programów muzyki kaszubskiej, bo przecież nagrałem płytę z kolędami kaszubskimi w opracowaniu Edwarda Pałasza.
No i powinniśmy wspomnieć, że Polski Chór Kameralny nieraz występował podczas koncertów Radia Gdańsk i to były jedne z najlepszych koncertów. No pamiętam do dziś rewelacyjny koncert z zupełnie innym repertuarem, to też było zimą, gdzie graliście z tryjem Leszka Możdżera.
Współpracowaliśmy z Leszkiem Możdżerem nie tylko w tym bożonarodzeniowym programie, ale także i jego psalmy na przykład z jego zespołem, z którymi zjeździliśmy właściwie całą Polskę. Koncertowaliśmy w Poznaniu, w Warszawie, w Krakowie, w Częstochowie. No jeszcze w kilku innych miejscach, już teraz nawet nie pamiętam dokładnie, ale w każdym razie po całej Polsce z tym programem jeździliśmy, wszędzie przyjmowany był z wielkim entuzjazmem.
A przy tej liczbie koncertów, nagrań płytowych, ma pan czas na coś jeszcze niż muzyka? No widziałem pana na przykład na zawodach CSIO.
Nie jestem koniarzem, po prostu lubię bardzo piękne imprezy, które prezentują się, tak można powiedzieć, artystycznie, bo jednak Koń
w ruchu to piękna rzecz.
W ruchu to jest rzecz piękna. To rzeczywiście jest rzecz bardzo pociągająca. Lubię rzeczy piękne, po prostu piękne. Piękno przyrody mnie urzeka, stąd bardzo lubię spacerować. Czy nad morzem, czy po lasach tych oliwsko-sopockich. Kocham Park Oliwski przede wszystkim.
No właśnie, stąd ta Mozartiana.
Właśnie. I nie
1756
tylko.
To mniej więcej rówieśnik Wolfganga Amadeusza.
Tak jest, zgadza się. Opat Jacek Rybiński w tym czasie się tam wprowadził, otoczył parkiem pałac, w którym zamieszkał. W tym czasie także budował organy. Jacek Rybiński był wspaniałym i wielkim mecenasem sztuk różnych, nie tylko muzyki, ale także i przecież stawiał różnego rodzaju architektoniczne elementy w katedrze samej Oliwskiej. Wtedy też jeszcze było opactwo cysterskie. No i ten przepiękny park, który był wzorowany na Wersalu, on jest z czasów Mozarta i muzyka Mozarta brzmi pięknie. W ogóle muzyka z architekturą współgra jak struny z pudłem rezonansowym. Ale nie w postaci tylko i wyłącznie brzmienia, ale także i tego efektu estetycznego. W pięknych wnętrzach odbiera się muzykę ciekawiej. Dla przykładu powiem, że kiedyś w Filharmonii Berlińskiej, tej współczesnej, tej tak zwanej karajanowskiej, bowiem on ją wybudował, byłem na mszy Hamol Bacha.
I to nie było to.
I to już nie było to, mimo że tam była wspaniała orkiestra, wykonawcy, śpiewacy, chór, ale jednak atmosfera tej sali nie współgrała z muzyką Bacha, mimo że bywałem tam na wielu innych koncertach, na przykład współczesnej muzyki, gdzie wspaniale się ją odbierało. Park Oliwski jest także wnętrzem. Bo to nie jest jakaś przestrzeń taka wolna, otwarta, jest to przestrzeń zamknięta. Ma kilka takich salonów jakby, Park Oliwski jest podzielony na kilka różnych takich salonów, jakby pałac, zielony pałac. Bez dachu jedynie, a ściany posiada. I w tych różnych miejscach odbywają się różne koncerty, czy dla dzieci, czy dla takich, którzy lubią tylko popatrzeć na fontannę i posłuchać muzyki Mozarta przy kolorowych efektach wodnych, czy też klasyczna muzyka na scenie przed Pałacem Opatów, który też jest taką wnętrzem ograniczonym.
No to jest taka sala koncertowa, taka, można powiedzieć, która ma konkretne boki, tył i to
tak,
jest
kompletnie zamknięta, bo nawet z tyłu, gdzie jest, nie ma powiedzmy murowanych budynków, to są te takie kasztany bardzo stare, które jakby zamykają tę przestrzeń.
Poza tym myślę, że zaletą tego festiwalu, bo mówimy o Mozartianie, która niebawem przed nami, o szczegółach Mozartiany na antenie Radia Gdańsk będziemy mówili jeszcze wielokrotnie, ale zaletą tego festiwalu jest również to, że on funkcjonuje troszeczkę tak, jak kiedyś odbierano muzykę, którą, brzydkie to określenie, nazywamy muzyką poważną, przed wiekami. Przecież kiedyś koncert, jeżeli był taki świecki, publiczny, to był otwarty dla publiczności, każdy mógł sobie przyjść, kiedy chce, wyjść, kiedy chce, wyrazić swoją radość, że mu się podoba, bądź niezadowolenie, też kiedy chce. I taka jest Mozartiana. Jedni siedzą, jedni się przechadzają.
Tak jest.
I zainteresowanie jest ogromne. Czy pan kiedyś liczył, ile tak na jednym koncercie w sumie może być osób? Ja nie mówię o tych, którzy siedzą, tylko mówię o tych, którzy się przewijają.
No, więc to tak może szacunkowo trochę liczyliśmy, więc to, tam jest kilka różnych koncertów, bo są koncerty tej muzyki klasycznej, tak jak tu było powiedziane, ale także i koncerty jazzowe czy folkowe. Gdybyśmy się przeszli po Parku Oliwskim, zobaczylibyśmy tam tłumy przechadzających się ludzi. W czasie koncertów jest podobnie. To są tysiące ludzi, policzyć się nie da, na pewno to jest w sumie po kilkanaście tysięcy osób.
Tak czy inaczej, panie dyrektorze, przed nami kolejna Mozartiana i zawsze jest taki wielki finał z jakąś dobrą orkiestrą grającą na instrumentach barokowych. Dzieje się to w katedrze. Co w tym roku?
W tym roku, jak co roku, oczywiście Mozarta muzyka. Będą to trzy utwory Mozarta. Będzie msza G-dur, misa brevis, będzie jeden z motetów na sopran solo i orkiestrę Ergo Interest i Nieszpory na niedzielę, czyli Vespre de Dominica. Będą to utwory jeszcze niewykonane u nas w Oliwie. Wenecka Orkiestra Barokowa, jeden z najlepszych na świecie zespołów grających na instrumentach z epoki. Znakomici soliści, na czele z panią Caroline Sampson, która w ubiegłym roku święciła także tutaj triumfy, podbiła serca publiczności, więc postanowiliśmy ją ponownie zaprosić.
Jan Łukaszewski, gość Radia Gdańsk, gość naszego podwieczorku, a o Mozartianie, jak już mówiłem, będziemy mówili na naszej antenie, a także będziemy szczegółowo informowali na naszej stronie internetowej.